ceny paliw, jakie są, każdy widzi i to wiele osób skłania pewnie co najmniej do zdjęcia nogi z gazu. Ja tak mam. Warto jeździć ekonomicznie. Eco-driving to obecnie też element nauki jazdy. Stąd wybrałem się na przejażdżkę z instruktorem, właścicielem takiej szkoły kształcącej kierowców, Łukaszem Szurą. Będziemy dziś jechać tak, żeby spalić jak najmniej paliwa, ale ekonomiczna jazda powinna się chyba zacząć tu, gdzie jesteśmy, czyli w garażu.
Tak, ekojazda zaczyna się zdecydowanie w garażu. Tutaj pamiętajcie, wyciągcie wszystkie niepotrzebne rzeczy. Byliście na wakacjach, ktoś, nie wiem, nazbierał fajnych kamieni do samochodu, ma jakieś ciężkie rzeczy, jakaś deska, powiedzmy, na dachu, narty, boks na dachu, nie wiem, uchwyt na rower, a będzie jeździł przez miesiąc do pracy, żadnych wakacji nie ma zaplanowanych. Warto takie rzeczy ściągnąć. Komuś to się wydaje, to jest drobiazg, ale to jest większe opory powietrza. Jeśli chodzi o opory toczenia, też większość ludzi sprawdza ciśnienie opon tylko dwa razy w roku. Raz jak zakłada opony letnie, drugi raz jak zakłada opony zimowe. I na tym się kończy. Bardzo rzadko ktoś o tym myśli, żeby przynajmniej raz w miesiącu zerknąć sobie, i jakie mamy ciśnienie w oponach. Tutaj też taka nieprawidłowo napompowana opona. Przede wszystkim to jest niebezpieczeństwo podczas ostrego hamowania. Ten pojazd może ściągać. No ale też większe opory, przepalanie bezsensownego paliwa. A takie sprawdzenie opon to wystarczy jedna wizyta, kilka sekund na stacji benzynowej. Na każdej szanującej się stacji jest to po prostu za darmo.
Opony sprawdzone, możemy wsiadać.
To ruszamy. Odpalam pojazd i rozpoczynam jazdę. Tutaj starzy kierowcy jeszcze mają takie przekonania, że pojazd się musi nagrzać. Nieprawda, wcale pojazd się nie musi nagrzewać. To nie jest jakiś stary żuk, że go muszę stać w garażu i grzać, żeby ono chciało jechać. Też jeszcze warto sobie podomykać okna w samochodzie. Jak jeździmy sobie po mieście, musimy patrzeć daleko do przodu. Trzeba wyjechać na miasto, widzimy, jest przed nami czerwone światło, więc nie rozpędzam się. Bardzo spokojnie hamuję sobie. Pojazd praktycznie sam się zatrzymał. Nie musiałem jakoś używać ostro hamulców. Czyli również mój mechanik troszkę mniej zarobi na wymianie klocków hamulcowych, a mi znowu zostanie więcej w kieszeni.
To a propos dojechania do czerwonego światła, zgasić silnik czy nie?
Tutaj systemy start-stop robią to obecnie za nas. Ja zauważam, wielu starszych kierowców wsiada do samochodu, pierwszą rzeczą, którą robi, wyłącza system start-stop. Jakiś rozrusznik podobno, że się bardziej zniszczy, może że akumulator podobno bardziej padnie.
No ale to są wtedy większe rozruszniki i lepsze akumulatory w tych samochodach.
No właśnie do tego dążę. Ten system, jak zatrzyma ten pojazd, podobno już zatrzyma tłoki w takim miejscu, żeby ułatwić rozruch. Tutaj już elektronika robi za nas dużo rzeczy, o których nawet my nie wiemy. Ponadto tu są takie akumulatory AGM. Tutaj one mają zupełnie inne technologie przystosowane. My w nauce jazdy w szkole mamy te akumulatory, jakoś tutaj nie zauważamy takiego większego zużycia.
No ale jeżeli nie mam tego systemu start-stop, mam starszy samochód. Rozważać w ogóle pomysł gaszenia?
Jeśli nie będziemy stać powyżej minuty, to myślę, żebym nie gasił tego silnika. Ale jakbyśmy stali na przykład przed jakimś przejazdem kolejowym, że dopiero szlabany się dopiero zamknęły, to wtedy jak najbardziej, jeśli stoimy w środku, tutaj pamiętajcie, przepisy mówią, że pierwszy i ostatni musi mieć włączone światła. Ale jak jesteśmy gdzieś w środku, no sami wiemy, jak czasami to wręcz denerwuje czekanie na nadjeżdżający pociąg. Trwa to nieraz nawet kilka minut na różowskich przejazdach, czyli warto wtedy jak najbardziej wyłączyć ten silnik.
No, przyspieszamy teraz. Tak dosyć, wydaje mi się, mocniej nacisnąłeś pedał gazu.
To wcale nie jest jazda jakaś, która ma utrudniać ruch. Tutaj wykorzystujemy moment obrotowy silnika, żeby ten pojazd chciał się rozpędzić. Tu nie chodzi o takiego, jak to mówią młodzi, zamulanie samochodu. Rozpędzam go tak mniej więcej do 2500 obrotów i spokojnie można dać kolejny bieg.
A propos zmiany biegów, samochody w tej chwili same sugerują, kiedy to zrobić.
Tak, tutaj wiele samochodów powiada, kiedy zmienić bieg. Czasami mamy takie śmieszne sytuacje z kursantami, bo ktoś się za bardzo na to napatrzy. Auto nie wie, czy my jedziemy pod górkę, czy jedziemy po prostej, czy jedziemy sami, czy mamy kilku pasażerów, czy te pasażerowie są grubi, chudzi. To będzie miało znaczenie. Jak będzie auto, powiedzmy, bardziej obciążone, będzie więcej pasażerów w pojeździe, no to troszkę ten pojazd, jadąc pod górkę, wymaga większego rozpędzenia.
Czyli wierzymy w to, co jest na wyświetlaczu, ale nie jest to wiara bezgraniczna.
Tak, musimy po prostu patrzeć, jak jedziemy. Tu na przykład jedziemy pod niewielkie wzniesienie, jedziemy sobie we dwójkę na biegu trzecim i ten pojazd już nam powoli podpowiada, żeby dać czwórkę. Pewnie by pojechał pod tą górkę na tej czwórce też, no ale ja oceniam własnym tutaj doświadczeniem, że pod tą górkę trzeba dać więcej gazu, żeby tą górkę zdobyć, żeby też się nie ociągać. Tym bardziej, że mieliśmy zielone światło i ja zawsze uczę swoich kursantów, że pamiętaj, ci za nami też by chcieli na tym zielonym przejechać.
Poza tym pewnie jakbyś wrzucił czwórkę, to za chwilę by nam podpowiedział, że jednak za ciężko, bo do górki trzeba zredukować.
Tak, tutaj też ten system podpowiada w dłuże. Jednak pomyliłem się z tym biegiem, dałem go zbyt wcześnie.
Pamiętam, kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który jeździł samochodem, a właściwie takim specjalnym bolidem skonstruowanym do tego, żeby spalić jak najmniej paliwa. I on mówił, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy tak ta jazda wyglądała, że rozpędzał dość szybko ten pojazd, a później wręcz wyłączał silnik, żeby się toczyć siłą bezwładności. Czy to może być jakaś podpowiedź, czy powinniśmy tak trochę jeździć, żeby się rozpędzić, a potem wrzucić na luz, niech się toczy?
Czy tutaj delikatna podpowiedź jak najbardziej, ale pod żadnym pozorem nie wyłączajmy silnika. W dzisiejszych pojazdach wszystkie systemy wspomagające kierowcę, takie jak chociażby wspomaganie kierownicy, wspomaganie hamulców, jest uzależnione od pracy silnika. Ale jak się rozpędzimy i patrzymy daleko do przodu, że na przykład zapala się światło nasze już żółte, wtedy jak najbardziej można wykorzystać ten rozpęd i dojechać do świateł. Niektórzy starszej daty kierowcy myślą, że jak dojeżdżają sobie na luzie, to zaoszczędzą paliwa. To nie do końca prawda. Dojeżdżamy na biegu. Ten nadmiar paliwa będzie przerzucany i on wraca takim powrotem z powrotem do baku. A jak damy na luz, to tutaj pojazd potrzebuje na tym luzie utrzymać ten samochód. Czyli jadąc na luzie, wbrew pozorom, na takim współczesnym samochodzie, spalimy troszkę więcej paliwa.
O, system start-stop nam zadziałał, bo startujemy spod świateł. Przez chwilę silnik był wyłączony.
Chodzi o taką ciekawą opcję, że jadąc tutaj z tym aktywnym systemem start-stop, on mi podlicza czas, czyli pokaże, przez ile minut ten silnik nie pracował. I na przykład jadąc do pracy, nawet taki krótki kawałek, gdzie jest kilka świateł, naprawdę nam tutaj potrafi zaoszczędzić kilka minut pracy silnika. Myślę, że jeśli chodzi o spalanie paliwa, no będzie to jakaś oszczędność.
Na co jeszcze byś zwrócił uwagę?
Tutaj przede wszystkim na obserwowanie tego, co się może wydarzyć na drodze. Tutaj wbrew pozorom możemy bardzo dużo przewidzieć. Na przykład dojeżdżamy do jakiegoś przejścia, widzimy sobie grupkę pieszych. Nie trzeba być jakimś super prorokiem, że ktoś z tych pieszych może chcieć skorzystać z przejścia. Idzie jakiś pieszy przez przejście dla pieszych i przeszedł na przykład do połowy tego przejścia, jest na wysepce. No to też wiemy, że on tam nie pójdzie na środek, nie rozbije tam namiotu, tam nie zamieszka, tylko prawdopodobnie będzie chciał też pójść sobie dalej.
Zatem przewidywanie tego, co na drodze.
Ale też pamiętajcie, że taka jazda ekologiczna wcale nie polega na tym, że my musimy utrudniać wręcz ruch. Jak się włączamy do ruchu, to zróbmy to w miarę sprawnie. Teraz wyjeżdżam na tutaj obwodnicę Rzeszowską i od razu daję gazu. Rozpędziłem się do 50, więc sobie wrzucam czwarty bieg i podtrzymuję tą prędkość. Bez jakichś takich przeciążeń silnika, bez oczywiście startów z piskiem opon. Jedziemy teraz nową Wisłokostradą. Tutaj mamy nawet prędkość kawałek podniesioną do 70, czyli jak najbardziej wciskamy ten gaz, osiągamy tą prędkość. Teraz będę na przykład zjeżdżał z mostu z górki, czyli już sobie ściągam nogę z gazu, spalanie jest zero. Daleko do przodu widzę znak ustąp pierwszeństwa, dojeżdżam do skrzyżowania o ruchu okrężnym, czyli już sobie powoli zmniejszam biegi na mniejsze, ale w tym momencie już się patrzę na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, nie ma tam nikogo. Czyli od razu wjeżdżam na to rondo i już daję sobie delikatnie gazu, żeby tego ruchu nie utrudniać.
We współczesnych samochodach też mamy coś takiego jak chwilowe zużycie paliwa.
Tak, tutaj myślę, warto sobie to włączyć, chociażby na chwilkę. Czasami sama noga zejdzie z gazu.
No bo jak się pokaże, że nagle 25 na 100...
Tak, tutaj się może wyobraźnia uruchomić i tutaj no, ta noga od razu się robi lżejsza. W tym ekodrivingu też myślę, bardzo będzie ważne to, żeby niepotrzebnie nie hamować. Tutaj w oddali zauważyłem korek i już sobie spokojnie zmniejszam tą prędkość. Miałem prędkość 70, mam teraz 50, jadę zupełnie bez gazu. Bardzo delikatnie wręcz głaszczę tylko hamulec. W tym czasie też sobie zrzucam biegi z czwartego na trzeci. drugi dalej hamuje silnikiem, ale hamulca nie używam teraz jeszcze, nie używam też gazu, spokojnie sobie dojeżdżam do pojazdu, zaczynam od hamulca i dopiero w ostatniej chwili wciskam sprzęgło, żeby rozłączyć napęd. Teraz chwilkę wjechaliśmy w korek, też mi system start-stop wyłączył pojazd i pokazuje, że już w ciągu dzisiejszej krótkiej naszej jazdy ponad minutę pojazd był na wyłączonym silniku.
No i sam dojazd był ze wskazaniem zużycia zero, więc no to o to chodzi, żeby hamując silnikiem utrzymywać sobie to zerowe zużycie.
Tak, tylko hamowanie silnikiem też polega na tym, że my tylko wspomagamy sobie bieganiem hamulcami. Ktoś mi kiedyś bardzo trafnie powiedział, że hamulce są o wiele tańsze niż silnik czy powiedzmy sprzęgło. Delikatnie używamy tego hamulca, tylko żeby to nie było takie hamowanie, że nam zakupy spadają z siedzeń, wszyscy pasażerowie mają pasy poblokowane, bo my się musimy zatrzymać na świetle czerwonym, a to światło czerwone widzieliśmy już pół kilometra wcześniej.
Jedziemy w ruchu ulicznym w największym mieście Podkarpacia, ale co z jazdą na dłuższej trasie?
Jeśli chodzi o jeździe w mieście, to mówiliśmy już bardzo dużo. Tutaj wygrywa przewidywanie. Jeśli chodzi o jazdę na trasie, to tutaj utrzymanie stałej prędkości, ale uwaga, nie za wszelką cenę, żeby to było przeciążeniem silnika, tylko zwróćcie sobie uwagę, bo zróbcie sobie taki mały eksperyment. Jedźcie sobie z taką prędkością, jaka jest na znakach. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy słuchacze tak jeżdżą. Jeśli by ktoś tak nie jeździł, niech sobie jedzie, tyle co pokazuje prędkość. Nikogo nie wyprzedzajcie po drodze. Po pierwsze, auto Wam się mniej zużyje, spalicie dużo mniej paliwa, na miejsce dojedziemy o wiele mniej zmęczeni. Bo tutaj, jeśli ktoś uprawia jakiekolwiek motosporty, tutaj nawet był na gokardach i wie, że robiąc takie okrążenie w pełnym napięciu, naprawdę zużywacie dużo energii, kalorii, a nawet bardzo często mi kursanci, zwłaszcza kursantki, zauważają, że podczas kursu one tracą kilka kilogramów. Także mówią, że takie robienie prawo jazdy super wpływa na ich, powiedzmy, dbanie o linię, czy wręcz odchudzanie. Dzieje się tak, bo wtedy naprawdę spalamy bardzo dużo energii, gdy jesteśmy skupieni maksymalnie.
I tak to ze spalania paliwa Łukasz Szura ze szkoły ABC przeszedł do spalania kalorii. To też ważne, choć tu chyba zależy nam na maksymalizacji tego zjawiska. A poważniej, sam się ostatnio przekonałem, że warto jeździć oszczędniej. Też zacząłem większą uwagę zwracać na to, gdy zrobiło się drożej i bez większego wysiłku osiągnąłem średnie spalanie na setkę mniejsze mniej więcej o litr. A to w przypadku diesla już jakieś 9 zł. Trochę nam się ochłodziło, ale w pogodne dni zauważyłem spory tłok w salonach motocyklowych, które regularnie odwiedzam. Zwykle wiosną producenci prześcigają się w zachętach, proponując nowe modele i rozwiązania. Co roku robię sobie taki objazd i staram się zebrać te propozycje w większą całość. Od razu powiem, że tym razem szału z premierami nie ma. Do tego na sporo z nich jeszcze trzeba poczekać, ale do rzeczy. Dziś zaczynam od trzech Japończyków, na początek Yamaha i Paweł Kocur.
Nowości może nie ma strasznie dużo, ale po wielu, wielu latach wraca motocykl Yamaha WR125, nieobecna praktycznie przez 10 lat. W tym roku wchodzi z dużym kopniakiem, bardzo fajna alternatywa dla początkujących w klasie Adventure, bo jest to motocykl, który nam pozwala na zjechanie z utwardzonych asfaltów na bezdroża, co pozwala trochę bardziej jak gdyby powiększyć horyzonty swoich podróży. Super alternatywa dla osób nieposiadających kategorii A, ponieważ motocykl jest na kategorię B prawa jazdy. Jest to 125 o mocy 15 koni.
A z klasyków coś, nie wiem, kolor jakiś zmieniliście, coś wraca tak jak WR-ka.
Czy się wszystkie modele w większości zostały w jakiś sposób odświeżone? Niektóre dostały więcej elektroniki, systemów bezpieczeństwa, zmieniała się kolorystyka tych motocykli. Yamaha przez cały czas stara się coś do swoich motocykli wprowadzać, żeby tym użytkownikowi uprościć tą jazdę, uprzyjemnić. Więcej systemów wspomagających kierowcę przede wszystkim się pojawia w naszych motocyklach.
Na przykład?
Kontrolę trakcji, nawigację, łączność z telefonem. Właśnie nowością na ten rok, też wprowadzoną przez Yamaha, jest zautomatyzowana skrzynia manualna. Polega to na tym, że nie posiadamy dźwigni zmiany biegów oraz klamki sprzęgła, za to wszystko jest sterowane przez komputer. dzięki czemu osoby, które nie mają super wprawy, mogą z łatwością takim pojazdem się poruszać bez większego stresu w użytkowaniu.
Tyle ciekawostek z salonu Yamahy, od którego w niedużej odległości jest do Suzuki, a tam główny zawiadowca to Janusz Szarek.
Suzuki przygotowało dwie gorące premiery motocyklowe, dwa modele i to będzie SV7GX, bardzo ciekawy motocykl turystyczny zrobiony na bazie znanej, lubianej, legendarnej SV650. W tym wydaniu ubrany w formie crossovera, czyli taki bardzo wygodny, sprawdzony motocykl.
Z tym samym silnikiem?
Tak, to jest ten sam silnik, ta sama rama, natomiast oczywiście odprzęt elektronika nowoczesna. Suzuki sięga już po coś sprawdzonego, pewnego i takiego fajnego do jazdy.
To jest jeden, a drugi?
A drugi. Drugi zupełnie inny biegun motocyklowy, bo wraca legendarny, znany i bardzo ceniony wśród miłośników motocykli sportowych GSX R1000R. Super sport, w tym momencie jest to wersja limitowana na 40-lecie GSX-a jako taką.
I to już jest dostępne, czy czekamy jeszcze na pojawienie się tych modeli w Polsce?
2 kwietnia w czwartek mamy uroczystą prezentację przedpremierową tych dwóch modeli w naszej siedzibie salonu motocyklowego. Natomiast sama sprzedaż motocykli przedstawia się następująco. GSX R1000R będziemy mieć czerwiec, lipiec pierwsze takie egzemplarze, a SV7GX to jest lipiec, sierpień.
No, co na nowe Suzuki czekamy. I jeszcze jeden z rzeszowskich przedstawicieli japońskiej technologii, czyli Honda, Grzegorz Hubert.
Wszystkie nowości niestety, które są zaplanowane na ten rok, będą w ofercie lipiec, sierpień, czyli na wakacje. Natomiast tutaj kwiecień, maj mają wjechać do nas odświeżone modele NX500, CB500 z nowym systemem e-clutch, czyli automatycznego sprzęgła.
A te nowości zapowiadane na połowę roku?
To CB1000GT, taki nowy motocykl stricte turystyczny oraz taka wersja bardziej klasyczna, czyli CB1000F.
Z jakimi pojemnościami, z jakimi mocami, to już wiadomo.
Tysiączki, no to tysiączki, prawda? Natomiast 500-ki będą to standardowe motocykle z silnikami zmodyfikowanymi o tak wcześniej wspominałem, sprzęgło automatyczne, którymi będzie można się poruszać również na kategorię A2.
Widzę, że cały rząd motocykli z żółtymi napisami sprzedane.
No tak jak w latach ubiegłych mamy wzrosty, w tym roku również. No, mamy końcówkę marca, a od nas już wyjechało ponad 80 maszyn.
Czyli popularność jeżdżenia na motocyklu rośnie.
Jak najbardziej i też takie informacje dochodzą do nas ze szkół nauki jazdy, które mają oblężenie na chwilę obecną.
No, nie ma się co dziwić. Im bliżej wiosny, tym sezon motocyklowy bardziej się rozkręca. Nawet jedno powitanie wiosny już za nami. No ale to jest temat na inną opowieść. A do dostępnych w Rzeszowie nowości na rynku jeszcze będę wracał. Wiadomo, że znaki drogowe pokazują, gdzie jechać, ale same stoją w miejscu. I tak jest trochę ze mną. Ile to już razy z moimi gośćmi apelowałem, żeby dbać o pojazdy, pamiętać o zmianie opon, wymieniać regularnie olej, sprawdzać hamulce itd. A w motocyklu, który zostawiamy na zimę w garażu, najlepiej wymieniać płyny jesienią, zanim się go unieruchomi. No i co? Zrobiłem tak? Jasne, że nie. Teraz sobie przypomniałem. Ale jak zwykle po wymianie jest problem. Co zrobić na przykład ze starym olejem? Zwróciłem się do specjalisty promującego recykling. Zapytałem Mirosława Ruszałę z rzeszowskiego Ekoskopu, czy system przewidział, że mogę sam zająć się swoim pojazdem.
No szczerze mówiąc, nie przewidział. Gmina, w której mieszkamy, ma obowiązek odebrać od mieszkańca albo umożliwić mieszkańcowi oddanie odpadów komunalnych. Natomiast to, co pozostaje po małej naprawie samochodowej, nie jest traktowane jako odpad komunalny. W żadnym rejestrze nie znajdę w odpadach komunalnych oleju przepracowanego, chyba że dopuszcza to, tak jak miasto Rzeszów, olej przepracowany z kosiarki przydomowej, ale już nie z motocykla czy z samochodu.
No dobrze, zatem wymieniam ten olej w samochodzie. Mam 3, 4, 5 litrów tego zużytego oleju. Co z nim mogę zrobić?
Najlepiej by było, gdyby podjechać do specjalistycznego zakładu, gdzie pan mechanik powie, proszę pana, wymienię panu olej na taki, siaki, owaki, a ten, który zostanie, ja zutylizuję, bo zakład prowadzący taką działalność ma obowiązek ten olej legalnie zagospodarować. I ja wiem, że zakłady mechaniczne te oleje zbierają do dużych beczek, potem przyjeżdża samochód z Jedlicza i przerobią ten zużyty olej na olej bazowy i to jest w ogóle super gospodarka obiegu zamkniętego i tak byśmy chcieli. Natomiast jeśli ktoś jest Adamem Słodowym i bardzo to lubi, to ma kłopot, dlatego że ja w Rzeszowie zadzwoniłem do Metcomu. To jest firma, która zajmuje się recyklingiem takim trochę przemysłowym. No i prezes mi powiedział, gdyby przyjechał taki mechanik domowy, to ja mu pomogę. Natomiast, żeby taki odpad próbować oddać do miasta na nasz PSOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to najprawdopodobniej trzeba będzie mieć wielki talent, żeby przekonać panią, że ta nieco większa ilość oleju, to jest właśnie ten z kosiarki, bo mam taką dużą kosiarkę, bo mam pole golfowe i muszę sobie wykosić. Z tym jest kłopot. Kłopot będzie z tymi częściami technicznymi, z takim złomem technicznym, że...
No nawet filtr do tego oleju, to jest kawałek metalu też z olejem w środku i z papierem zabrudzonym olejem.
Naprawdę duży kłopot. Jeśli miałbym radzić, jak to zrobić legalnie, dobrze, no wskazałbym dzisiaj Metcom, bo poświęciłem trochę czasu sprawie, dzwoniłem do naszego Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i jeden z panów inspektorów mi powiedział, no wie pan, jest system technicznej pomocy ludzi, którzy zawodowo to robią i oni mają obowiązek mieć podpisaną umowę z firmą, która im to zabierze, zrecyklinguje, zutylizuje. Kowalscy takich umów nie mają. Nie powinni tego robić samodzielnie. System ich nie przewidział.
No to nie chcę już pytać o inne płyny, na przykład z chłodnicy pełen glikolu. Też pewnie nie mogę z nim nic zrobić.
Legalnie nic, a ja ekolog powiem, a nielegalnie brońcie Panie Boże, dlatego że jeśli są płyny techniczne po wielu miesiącach użytkowania, zawierają one pół tablicy Mendelejewa, zapewne oleje na pewno, opiłki, substancje chemiczne, które przechodzą dodatkowe tajemnicze reakcje wynikające z wysokich temperatur, z kontaktu z metalami, które stają się nagle przeprowadzające bardzo tajemne reakcje chemiczne. Nie wolno tego wylać do kanalizacji czy gdzieś zdeponować. Przyznam, że najlepiej byłoby mieć zaufanego mechanika, który weźmie te części, płyny i to, co pozostało, pewnie sobie zażyczy jakąś opłatę, bo on też musi nawiązać kontakt z kimś, kto to profesjonalnie zutylizuje. W Rzeszowie jest Remondis, dawniej był Ekotop, ale oni nie współpracują z osobami prywatnymi, tylko z przedsiębiorcami, którzy są wpisani w rejestry. No i jest to kosztowne, bo utylizacja odpadów technicznych, odpadów problemowych jest kosztowna. Do niedawna podobny kłopot miały osoby, którym zostawało dużo lekarstw. Dzisiaj system został wyprostowany, jeśli chodzi o lekarstwa, bo mamy apteki, które przyjmują za darmo, ale ponoszą koszty utylizacji leków. Z gospodarką odpadową jest tak, że ona jest jakby dobrze ułożona na papierze. Czasem życie to weryfikuje, tak jak ostatnio system kaucyjny.
Trochę się chyba poprawiła sytuacja z akumulatorami, tak sobie myślę, bo żeby kupić nowy, trzeba oddać stary. No ale jeśli ktoś ma jeszcze jakiś stary, to pewnie też jest kłopot z tym, choć to kawał wartościowego ołowiu.
Wydaje mi się, że tu kłopotu by nie było. Po raz drugi podam nazwę firmy Metcom, która powiedziała, że nie tylko odbiera, ale bardzo profesjonalnie potrafi to zagospodarować. Dzisiaj w akumulatorze mnóstwo ołowiu. To z jednej strony metal niebezpieczny, metal toksyczny, z drugiej strony źródło surowca w nieskończoność do przerabiania. Także rynek akumulatorowy wchłonie, sądzę, każdą ilość akumulatorów. I my jako Polska, my jako Podkarpacie fajnie się wywiązujemy z obowiązku recyklingu akumulatorów i baterii. Jesteśmy do przodu. Wreszcie dogoniliśmy kraje unijne i nie mamy jakiegoś takiego pokątnego zagospodarowania, bo dawniej nasza edukacja to była edukacja wokół tego, że broń Boże baterii nie wyrzucać gdzieś tam do lasu, bo za chwilę wróci w grzybach, w borówkach i w jakichś tam płodach leśnych. a metale ciężkie są bardzo toksyczne, kancerogenne. Więc no, muszę powiedzieć, że mnie fascynują wszystkie osoby, które same potrafią coś naprawić. Ja też lubię sam naprawiać, ale system gospodarki odpadowej raczej nie jest przyjazny tutaj, choć w Rzeszowie myślę, że pomogą nam, jak pojedziemy na PSZOK z uśmiechem, to nie odmówią pomocy.
Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, bo przecież te oleje to są pochodne ropy naftowej. Ropa naftowa, chociażby w Bóbce koło Krosna, no to w rowach wręcz się pojawiała, wypływała spod ziemi. Ktoś może pomyśleć, że wracamy tylko do tego, co było, czyli wylewam to do gruntu. Przecież w okolicach Bóbrki to nie są skażone jakoś strasznie tereny, dlatego że ropa naftowa tam funkcjonuje.
Tak, jest to prawda, że ten olej skalny, czyli ropa naftowa, której pierwszy odwiert, kopankę Franek, sfinansował nasz podkarpacki Ignacy Łukasiewicz, czy Ignaś, bo to był przecież młody chemik wtedy, że wypływający olej skalny jakoś bardzo skażał przyrodę. Skażał tam, gdzie wypływał, dlatego że żadna roślina nie będzie dobrze funkcjonować w glebie przesączonej nawet tym pierwotnym olejem skalnym, czyli ropą naftową. Dzisiaj, gdyby wylać olej, spłynie on spływem powierzchniowym do zbiornika i w zbiorniku wodnym, czy to będzie rzeka, czy to będzie staw, czy to będzie jezioro, rozleje się zgodnie z prawami fizycznymi, że ten lekki olej będzie warstwą powierzchniową na wodzie, odetnie warstwę tlenu i spowoduje zatrucie tego środowiska raz przez odcięcie tlenu, drugi raz elementami tymi ropopochodnymi, bo zwierzęta no, też nie kochają węglowodorów. Jeśli tego będzie dużo, to zbiornik zginie. My mówimy oleje techniczne, oleje, również i oleje spożywcze. Nie nadają się do wylewania na powierzchnię wody, no bo zanieczyszczają tą powierzchnię wody, odcinając od wymiany z tlenem. Dodatkowo te wszystkie techniczne substancje mają kontakt z środowiskiem silnika i tam się dzieją te dziwne przemiany chemiczne powodujące, że część tych związków staje się super toksycznym. My mówimy, jedyne dobre rozwiązanie na olej przepracowany, olej silnikowy, to jest pojemnik, do którego będą gromadzone, a potem rafineria, w tym wypadku powiem jedlicze, bo oni na pewno mają taki system odzysku i produkcji nowych olejów bazowych ze starych. Nie wylewać do rzeki, do kanalizacji, trzymać, jak będzie dużo, pojechać do mechanika, poprosić, panie Stanisławie, mam 20 litrów, niech pan weźmie.
A sam pojemnik po oleju sprzedawany są w plastikowych pojemnikach, może wyrzucić.
Sam pojemnik do oleju, taki sam problem. System recyklingu przewiduje zbiórkę opakowań plastikowych, ale nie zanieczyszczonych olejem, nie zanieczyszczonych oliwą. Kiedy się je wyrzuci do żółtego pojemnika, będzie trochę więcej pracy na linii sortowniczej, bo któraś z dobrze przygotowanych osób pracujących na linii zauważy, że jest to pojemnik po oleju maszynowym i odłoży do innej kubki. Ta inna kubka najprawdopodobniej trafi potem do spalarni odpadów. My mamy w elektrociepłowni na Załężu linię technologiczną, która odzyskuje z odpadów ciepło. Jest to wysokotemperaturowe spalanie, więc ono jest bezpieczne. Filtry mają zapewnić zatrzymanie dioksyn, furanów, benzoalfapirenu, innych toksyn. Więc ja myślę sobie, że w ostateczności wyrzucenie takiego pojemnika do zmieszanych jest równie prawidłowe jak do pojemnika na plastiki, pod warunkiem, że ta partia zostanie przeglądnięta na linii sortowniczej.
To jeszcze jedna rzecz związana z taką codzienną obsługą samochodu, często zalecane, łatwe do zrobienia, wymiana filtra, chociażby kabinowego, czyli kawałek papieru, który jest zanieczyszczony zwykłymi śmieciami pochodzącymi z powietrza.
No tak, bardzo duża ilość pyłków i pyłów w dużym stężeniu, bo dobry filtr kabinowy jest w stanie łapać nawet pyłki PM10 czy 10 mikrometrów. Nie nadaje się to do makulatury, bo nic z tego nikt nie zrobi. Odpad techniczny, dobrze, będę grzeszył. Ja bym wrzucił do worka ze zmieszanymi, bo ten worek, no dobrze, no pójdzie jako zmieszany odpad, jako paliwo RDF do elektrociepłowni i to, co ten filtr złapał w samochodzie, potem po spaleniu trafi do większego filtra przemysłowego i potem jako placek filtracyjny zostanie zdeponowany na zawsze już w jakimś mogilniku. Cywilizacja nasza produkuje bardzo dużo odpadów i śmieci trudnych. Część z nich niby z domowego samochodu tworzy problem jak z elektrowni atomowej, ale tak już jest. No, my ludzie jesteśmy poważnymi szkodnikami w systemie przyrodniczym. Dobrze, że nasza część świata stara się z tym zrobić duży porządek bardzo kosztownie, bo to kosztuje. W krajach globalnego południa często te odpady w dalszym ciągu lądują w przyrodzie bez refleksji.
Problem rzeczywiście jest, myślę, że będę do niego wracał. Może trzeba zacząć naciskać dysydentów, żeby stworzyli jakiś system odbioru takich opadów po majsterkowaniu. Swoją drogą, w każdym sklepie motoryzacyjnym jest duża półka z olejami. Na stacjach benzynowych, w hipermarketach też stoją. I te filtry też schodzą jak ciepłe bułeczki. Gdzie to się wszystko podziewa, skoro nie można niczego takiego oddać ani normalnie wyrzucić do śmieci? Cud!